dzisiejszym posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Serdecznie witam pana burmistrza, pana wiceburmistrza, panią skarbnik, pana komendanta Straży Miejskiej, pracowników Centrum Usług Społecznych,
panią dyrektor. Nie trzeba by włączyć mikrofon.
I również witam kolegów i koleżanki z Rady Miejskiej. W dzisiejszym porządku obrad komisji mamy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, newralgiczne miejsca wystąpienia problemu, opiniowanie materiałów sesyjnych, a również w trzecim punkcie sprawy różne. Prosiłabym o pierwszy podpunkt przygotowania materiału, przedstawienie bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, newralgiczne miejsca występowania problemu.
Bardzo proszę pana komendanta. Do tego mikrofonu, tak? Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, ja postaram się bardzo pokrótce przedstawić zagadnienia związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym miasta Czelacz, które przygotowaliśmy za ostatni rok. Państwo otrzymali wszystkie materiały z tego zakresu. W zakresie informacji takiej ogólnej, miasto Czelacz znajduje się w całości poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. Jedynym cykiem wodnym, który stwarza obecnie zagrożenie, jest rzeka Brynica. Odczyty wodowskazów realizowane są regularnie według zaleceń moich, a wodowskaz wskazuje się w rejonie skrzyżowania ulicy Katowickiej z Akurowką. Stan ostrzegawczy rzeki wynosi 210 cm, alarmowy 240 cm. Planowane jest opublikowanie w tym zakresie we współpracy z PCZK. Jestem po kilku rozmowach w tym zakresie. Na ten moment przekierowujemy jedną z kamer do odczytu w kierunku Łady Naszej, co pozwoli nam na regularne odczytywanie wodowskazów. Stan ostrzegawczy alarmowy rzeki to 210-240 cm, natomiast w koronie tych obwałowań, które mamy na miasta Czelacz, są mosty, które są na wysokości korony i stanowi to pewne kwestie związane z koniecznością oczyszczenia tego miejsca w rejonie tych właśnie mostów. Na terenie miasta Czelacz w obrębie Doliny Brynicy nie występują także zbiorniki retencyjne, foldery oraz superzbiorniki do podtrzymywania paliw we zbraniowej. W wyniku, szanowni państwo, charakterystyki zabezpieczeń na całej długości miasta znajdują się wały przeciwpowodziowe. Wysokość tych wałów przedstawiona została w raporcie, który państwo mają dostępne, na wysokości od 256 do 261 cm. Tak jak mówię, problem stanowią mosty i przejścia, brak uniesień na wysokości tych wałów, które są do wysokości korony. Obszarem najbardziej zagrożonym jest rejon wału prawobrzeżnego, znajdujący się w rejonie przepompowni przy ulicy Staszica. Problem wynik z obniżenia wału powstałego w rezultacie nieprawidłowo przeprowadzonych prac na sieci energetycznej przebiegającej nad rzeką. W tym miejscu rzeka została zrównana i zrównała się z koroną wału na około 30 cm w tamtym roku, czego państwo zapewne byli świadkami. Podstawowym zabezpieczeniem Brynicy jest oczywiście zbiornik Kozłowa Góra, który stanowi zaporę dla miasta Czelacz, przyjmując do 15 milionów metrów sześciennych wody. Administratorem jest GPW, spółka akcyjna, który przekazuje informacje o zwiększonym zrzucie wody. Tak, dla wiadomości, jesteśmy w stanie przyjąć po zrzucie 6,5 metra sześciennego wody. Zdjęcia z tego zakresu zostały państwu przekazane i jest to bezpieczny taki zrzut. Te informacje są przekazywane o planowanych zrzutach do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Następnie z kolei do nas i my kolportujemy je, dalej monitorujemy stan Brynicy. Prewencja i zapobieganie. Działania kontrolne wodowskazów, szanowni państwo, i kontrole terenowe są wykonywane. W chwili obecnej, dwa tygodnie temu, wystosowaliśmy pismo do RZGW w sprawie koszek i odmulenia. Te informacje pojawiają się również na czelackich grupach, więc staramy się reagować. Zweryfikowaliśmy całość obwałowań i 3,5 km długości rzeki na terenie miasta Czeladzi. Te prace są, wydaje się, konieczne do zrealizowania. Otrzymaliśmy odpowiedź, że prace takie zostały zaplanowane, ale w tym roku jeszcze niewykonane. W tej sprawie monitorowało także będzińskie PCZK. Ustanowione zostały dyżury pracowników zarządzania kryzysowego w taki sposób, ażeby w sytuacji ewentualnego zagrożenia reakcja ze strony Straży Miejskiej i Referatu Zarządzania Kryzysowego była niezbędna. Dzięki uprzejmości burmistrza miasta przyjęliśmy i mamy możliwość skorzystania z gotowego magazynu przeciwpowodziowego, w którym zgodnie z rekomendacją pana burmistrza przygotowano zostało 1000 worków do ewentualnego szybkiego wydania dla mieszkańców. Będą to worki napełnione piaskiem, tam też będą znajdowały się przyczepy, tak ażeby móc te worki w razie czego szybko kolportować. Przygotowaliśmy również zestawienia sprzętu miejskich spółek, miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich. Dysponujemy pełną informacją sprzętową z zakresu tego, co pan burmistrz ma do dyspozycji w zakresie przeciwpowodziowym, ale też innych kryzysów. Udało się w ostatnim miesiącu zebrać te wszystkie dane i na podstawie pisemnych porozumień zadysponować na rzecz burmistrza, tudzież moją w sytuacji ewentualnych działań każdy sprzęt z miejskich spółek czy z miejskich jednostek organizacyjnych do 2 godzin. Informacje o tym sprzęcie, takie szczegółowe, przekazałem Państwu w raporcie. Jedną z ostatnich informacji, które jeszcze chciałem przekazać, jest informacja, że na ten moment posiadamy 18 180 worków w sytuacjach, gdyby doszło do jakiegoś zagrożenia. I dokonaliśmy wymiany korespondencji takich szczegółowych z PSP, OSP, PCZK i Policją ostatnie 2 tygodnie, wskazując na różnego rodzaju formy współpracy, czy to telefoniczne, czy to korespondencyjne, tak ażeby w sytuacji kryzysu do wszystkich takie informacje dotarły. Ze swojej strony mogę też dodać, że wszystkie informacje, które wpływają do zarządzania kryzysowego zarówno z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, czy z PCZK zostaną pogrupowane i będą kolportowane do właściwych jednostek. No tutaj mówię o tej sytuacji, która miała miejsce w Gdańsku, gdzie, nie wiem czy Państwo znają tą sytuację, gdzie dyrektor zarządzania kryzysowego nie przekazał do dyrektorów szkół informacji o zagrożeniu meteorologicznym i zginęło 16 harcerzy, tak? I tam taka sytuacja była, więc my też będziemy kolportować po szkołach, po miejskich jednostkach. Tutaj pan burmistrz też takie zalecenia przyjął i rekomendował. Więc mamy nadzieję, że to bardzo fajnie nam zagra. Ja dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo za przedstawienie materiału. Pytania teraz pan radny Wysłowski.
Ja mam kilka pytań. Pierwsze pytanie to obniżenie. Czy to jest ten zrzut 6,5 metra sześciennego przewiduje to, że tam jest to uszkodzenie? I kiedy to uszkodzenie będzie, czy to obniżenie będzie wyrównane? No, niewątpliwie to jest słaby punkt, przez który musimy się martwić i no i prawdopodobnie tylko prawdopodobieństwa, tak? Zależy kiedy to, skoro było już 50 cm, 30 cm mniej, to znaczy, że już tylko trochę od szczęścia zależy, kiedy ten stan zostanie tam przekroczony. Jeżeli będzie on przekroczony kilkanaście centymetrów, to pewnie worki nas uratują, ale jeżeli będzie tego więcej, to może się to nie udać. Dlatego moim zdaniem jest zasadne pytanie, czy my coś wiemy na temat naprawy tego wału. Mam jeszcze kolejne pytania, ale może po kolei, dobrze?
Dobrze. Mogę panie burmistrzu udzielić odpowiedzi?
Proszę włączyć.
Włączone. Tak, jeżeli chodzi o kwestię tego wywołania w tym rejonie, sprawa była zgłoszona do prokuratury, postępowanie zostało umorzone. Sprawa dotyczyła realizacji prac tej energetycznych. Natomiast to, co jest ciekawe w tych kwestiach, to, że zostało ogłoszone postępowanie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w zakresie odbudowania tej kwestii i realizacji remontu wywołowania, natomiast nie było wykonawcy. Kwota, którą Wody Polskie określiła dla Czeladi, to 279 675 zł 30 groszy. Nie wyłoniono wykonawcy, także na to czekamy. Ale burmistrz miasta w roku poprzednim, końcówką roku, dokonał zakupu i zarządzania kryzysowego mobilnych barier przeciwpowodziowych, które mają łączną długość 30 metrów bieżących, to jest 25 takich barier, i one w pełni zabezpieczają ten rejon. Koszt tej inwestycji float fence to 34 120 zł. Jest to główne zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla miasta Czeladzi, bardzo takie nowoczesne, nie ukrywam, i tutaj strażacy również z powiatu będzińskiego i PCZK, o tym wspomniałem, próbujemy tutaj dograć współpracę w zakresie wspólnego wypuszczenia tych kwestii. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie szczegółowo.
Tak, jak najbardziej. Ja rozumiem, że jak się nie wyłoni wykonawca, to będzie podejmowana kolejna próba i to uda. Bardzo się cieszę, że pan burmistrz zakupił, bo szkody, które by powstały na mieście, na pewno byłyby znacząco wyższe niż ten koszt 34 tysięcy. Także dziękuję panie burmistrzu za tą kwestię. I jeżeli mogę pójść dalej, ruch Michałkowicki. To, co przeczytałem, to zmroziło moją krew. Mam nadzieję, że to są jakieś nieścisłości, bo ja z ruchem Michałkowickim walczę od 2 lat. Było postępowanie, ponieważ było duże podejrzenie, że tam są jakieś zrzucane rzeczy. Niestety sprawdzono tylko punkty, które są legalnie podłączone, więc mam jakby kolejną misję zadbać o to nielegalne. Sprawdzanie trwało 1,5 roku, więc sprawa, nie wiem, może potrwa 4 lata, ale może do tego dojdziemy. Ale przeczytałem tutaj, że odprowadza ścieki komunalne z Michałowic i ścieki przemysłowe. No przecież to jest chyba nieprawdopodobne, żebyśmy ścieki wrzucali w żywej postaci do Brynicy.
Strona 7 tam jest.
Proszę?
Po stronie 7.
Strona 7 jest taki. 3.
Szanowni Państwo, ja otrzymałem informację co do kwestii właśnie dość dużego zanieczyszczenia tego rowu i konieczności kontroli odprowadzania ścieków. Rzeczywiście znajduje się tutaj literówka w zakresie odprowadza ścieki komunalne z Michałkowic. Tutaj miała być informacja związana z tym, że potencjalnie znajduje się to zanieczyszczone i istnieje jakieś zanieczyszczenie wprowadzane do tego rowu. Z tego, co przekazali mi pracownicy, tam były prowadzone takie ustalenia w zakresie możliwości barwienia wody. Nie znam jeszcze ostatecznych terminów tych ustaleń, to postaram się odpowiedzieć na to pewnie w przyszłości.
A ja mam takie pytanie, ponieważ się tym zajmuję, wybieram się do DIOŚ-u, czy możemy tutaj skoordynować naszą pracę z tym, w tym zakresie?
Ja myślę, że jak najbardziej możemy skoordynować
tutaj te kwestie. Oczywiście, żebyśmy nie szli osobno, prawda? No bo także tutaj ja się zwrócę do pana i spróbujemy tutaj podziałać, wymienić informacje, które gdzieś tam w tym zakresie mamy, bo niewątpliwie to jest. Wydaje mi się, że może być może jakieś malutkie są gdzieś tam odprowadzone nielegalnie z pojedynczych domostw, ale no to jest jakby główne nasze źródło zanieczyszczenia naszej rzeki. Widać po prostu zmianę koloru nawet tej rzeki na mętną, tak, która w momencie ujścia rogu Michałkowickiego się znajduje. Także tutaj w tej kwestii to mam tyle. I trzecia kwestia, ulica Borowa. Ja wiem, pan burmistrz Mentel prawdopodobnie o tym wspominał, że jeżeli dobrze kojarzę, że bez remontu ulicy Borowej i zrobienia tam odpowiedniej kanalizacji, no nie za bardzo jest szansa, żebyśmy z tego kryzysu prawie corocznego gdzieś wyszli. Pytanie, czy być może tak jak pan burmistrz tutaj zarządził jakieś wspomaganie a propos tego obniżenia, czy my mamy jakieś takie doraźne zapobieganie, żeby te ulice Sosnowa, tam Czarnowskiego, żeby one nie były czy tam wypłaszczenie tylko w klęsło, żeby na ulicy Borowej, żeby tam ci mieszkańcy byli, czuli się bezpieczni.
Tak.
Może kilka spraw jeszcze wcześniej, bo niektóre się odniosę. Tutaj rzeczywiście te rękawy, które kupiliśmy, one są bardzo pożyteczne, bo bardzo szybko można zadziałać na drugim odcinku. Ale też zaleciłem i te sprawy się już dzieją, żebyśmy w takich magazynach, które pozyskaliśmy od starostwa, które przejęliśmy na ulicy Niwie, chciałem w tych magazynach zgromadzić dużą ilość wotów z piaskiem, w razie czego, żeby nie doszło do takiej sytuacji, jak potem Państwo musieli nam pomagać szybko ładować worki, jak to się wydarzyło. Także tutaj też takie zabezpieczenie chcemy sobie zrobić wcześniej, żeby takich worków gdzieś 1000 było tam i czekało na jakąś ewentualną potrzebę. I dzięki tym magazynom możemy takie miejsce sobie zabezpieczyć i te worki zabezpieczyć. Jeżeli chodzi o ruch Michałkowicki, on kompletnie, ta sprawa niezależna jest od nas, wszyscy o tym wiedzą, wiedzą o tym Wody Polskie, aby on mógł odprowadzać te ścieki do rzeki, musi mieć zgodę na to Wód Polskich i tylko one mogą zablokować odpływ. No ale dopóki nie uporządkują tej gospodarki ściekowej tam gdzieś w Chorzowie, czy to się zaczyna, to prawdopodobnie ten ruch będzie funkcjonował. No, przy okazji tej sprawy pożaru i zalania tej części miasta, sprawa znowu została ponownie przez nas odświeżana. Myśmy pisali, pamiętam, pisma w tej sprawie, no ale sprawa całkowicie nie leży w naszej gestii, a oni wszyscy wiedzą, to nie jest jakiś dziki odpływ, tylko to jest coś, co jest na mapie i o czym doskonale wiedzą Wody Polskie. Tak samo jak czasami pojawiają się informacje o ściekach, w cudzysłowie ściekach z dołu kopalni, które są odprowadzane na wysokości Miwałów. To jest woda, która pompowana jest z dołu i setki hektolitrów tej wody stale jest wlewane do rzeki. To też jest za zgodą Wód Polskich. Oni za to płacą prawdopodobnie spore jakieś kary, że muszą to odprowadzać, no ale innego źródła odprowadzanej wody nie ma i ta woda zasolona niszczy, tak powiem, faunę i florę na odcinku naszej granicy, ale na szczęście za naszym miastem. Natomiast pocieszające jest to, że ten wpływ tego rowu Michałkowickiego na naszą wodę nie jest duży, powiedziałbym, jest bardzo mały, bo woda jest kontrolowana od czasu do czasu. Tą wodę przecież dopuszczamy do naszego stawu. Stale jest uzupełniana woda, no i gdyby cokolwiek się działo negatywnego, to zniszczylibyśmy to, co w stawie jest. A jak się czują ryby w stawie, to wystarczy iść do nagrawek i zobaczyć te wieloryby, które tam pływają, bo mieszkańcy z przyjemnością je karmią. No i ta cała infrastruktura pięknie się tam rozrasta i zieleń. Pojawia się ptactwo nietypowe, czaplana do nas zawitała. To wszystko wskazuje na to, że ta woda jest w dobrym stanie i nie stwarza jakichkolwiek zagrożeń na odcinku akurat aż do Milowic, gdzie jest Czeladź. Więc ten rów Michałkowicki nie jest takim wielkim, aż oczywiście trzeba robić wszystko, musimy robić wszystko, żeby gdzieś tam w pewnym momencie to ostatnie już niemal źródło zanieczyszczenia zlikwidować, no ale to całkowicie nie leży po naszej gestii. Natomiast pytanie dotyczące Borowej jest całkowicie zasadne, bo rzeczywiście od uregulowania gospodarki wodnej, burzowej w tej ulicy ureguluje się całość tych naszych ulic, które w tym rejonie są rozlokowane. I dobra wiadomość jest taka, myślę, że potwierdzi tutaj Patryk, który pracuje w tym, że starostwo zleciło projekt przebudowy tej ulicy, remontu tej ulicy, która oczywiście musi uwzględniać również kanalizację zarówno sanitarną, jak i kanalizację burzową. No i to wtedy jest szansa, że tą wodę, która spływa z góry, uchwycimy i do tych zadań takich niekontrolowanych nie nastąpi. Także no, dobra wiadomość jest, że ten projekt jest, ale trzeba zakładać, że projekt będzie gdzieś, tak jak na regionów, jego realizacja wytrwała gdzieś rok. Później oni będą musieli wystąpić o jakieś środki, no ale czeka w kolejce ulica regionów, więc to jest priorytet. My zresztą tego pilnujemy, żeby żadna inna ulica nie wyszła przed Legionem. Kolejna ulica, na której bardzo nam zależy, to ulica Lejmonta, bo tam będzie robiona kanalizacja wykonywana przez nasz strzelackie wodociągi. No i chcemy, żeby następną ulicą remontowaną po tym naszym remoncie była ulica Lejmonta. No ale w kolejce jest ta połowa i bardzo się cieszę, że ten projekt będzie gotowy, no bo jeżeli jest projekt, to jest szansa, że też tą ulicę będziemy porządkować, także pod kątem gospodarki wodnej, żeby było dostanie nawierzchni tej ulicy, bo chodniki akurat dzięki nam są w większości remontowane. Także tak, potwierdzam, że ta połowa jest cały czas pod naszą kontrolą, jeżeli chodzi o to, co robi powiat w tym względzie. No i poprawia to już taka, że ma być ten projekt realizowany.
Dziękuję. Pan radny
Patryk
Trybuler.
Panie burmistrzu, odnośnie tej borowej, bo tak jak słyszymy, dzieje się, natomiast jest to melodia przyszłości. Ja chciałbym zapytać i ewentualnie poprosić o podjęcie działań związanych z tym rowem, który tam jest w tym takim zagłębieniu na ulicy Borowej. Nikt się do tego za bardzo nie przyznaje, w tym materiale też chyba nie było o tym mowy, a to jest takie miejsce właśnie, gdzie przy tej... Tam jest taki rów na Borowej, tam to jest chyba 116, o ile takie, taka niecka się robi.
Ale to w projekcie będzie.
Tak, ale proszę dać mi skończyć. Tam jest taki rów obłożony płytami i zadaniem tego rowu, on jest między drogą a ogródkami działkowymi. Zadaniem tego rowu jest odbieranie tej wody przy nawalnym deszczu. W tamtym roku, we wrześniu, kiedy ja tam też dużo czasu spędziłem, to mieszkańcy mówili, że kiedyś była taka praktyka, że ten rów po prostu był dość regularnie oczyszczany. I w momencie, kiedy te deszcze nawalne były, no to on był w stanie po prostu tą wodę przyjąć. Bo to jest bardzo długi taki rów obłożony betonowymi płytami i on po prostu dużo tej wody może przyjąć. W momencie, kiedy ta woda nie jest odpompowywana w żaden sposób z tego, podejrzewam, że tam jest pewnie też jakieś takie zamulenie tego zbiornika, no to po prostu jest chwila, moment, on się przepełnia, no i ta woda po prostu wylewa się na drogę, a w następnej kolejności na posesję tych ludzi, którzy mieszkają naprzeciwko, nie? No bo działki to jest mniejszy problem, ale też pewnie jakiś tam dobytek ludzie mają. Był z tym problem w trakcie tej akcji powodziowej, nikt się bardzo do tego nie chciał ani przyznać, ani powiat, ani miasto. Tam po prostu trzeba by podejmować takie działanie, żeby co jakiś czas wóz aseminacyjny podjechał i wypompował to wszystko, co w tym jest, żeby przygotować się na okres tych deszczy nawalnych. I o to bym prosił, żebyśmy spróbowali jakoś czy z powiatem, czy naszymi wodociągami po prostu zadziałać, żeby wtedy, kiedy nie ma tego problemu, żeby ten zbiornik był pusty. To jedna sprawa. Druga do pana komendanta. Dobrze się pana słucha i fajne te wszystkie rzeczy, które pan mówi i dziękuję za te wszystkie deklaracje, bo rzeczywiście przy tym problemie wrześniowym trochę zawodziła ta koordynacja, nie było za bardzo wiadomo do kogo zadzwonić. Uzależnieni byliśmy właśnie od tego, że nie było tego całodobowego punktu straży i tak dalej. Więc fajnie, dobrze, że pan to wszystko mówi, bo wierzę, że jeżeli będzie taka sytuacja kolejna, to będzie łatwiej i ktoś będzie trzymał na tym pieczę. Już to po prostu widzę, że to jest ogromny krok naprzód. Trzecia kwestia odnośnie, jeżeli jesteście Państwo w kontakcie z Wodami Polskimi. I to taki temat poboczny. Ja też mailowałem ostatnio liderem ZGH. Moim zdaniem jest duży problem, jeżeli chodzi o drzewa na ulicy Staszica. Przy każdym deszczu, przy każdej wichurze te drzewa po prostu się łamią, spadają, szczególnie w okolicy przystanku autobusowego. Stwarza to ogromne zagrożenie. W takim trybie pilnym tego maila też napisałem z kopią do MZGK, ale uważam, że tutaj trzeba, no nie wiem, jakieś środki takie przymusu wręcz zastosować. Naprawdę, no przecież, szanowni Państwo, to drzewo, które leży przy kładce, jakie przechodzi tam od strony Niepodległości, strony Kilińskiego, no leży już te 2 lata, na zdjęciach satelitarnych jest. To jest normalne, ułamane drzewo. No gdyby się przewróciło w drugą stronę, to podejrzewam, że uszkodziłoby tą kładkę. Więc tutaj też wydaje mi się, że przy okazji tego oczyszczania wałów, pogłębiania, no to te drzewa koniecznie te topole, bo to naprawdę dojdzie do tragedii.
Jak wyjdzie sytuacja kryzysowa, to wtedy będzie miała mogli rzeczywiście zweryfikować, czy wszystko nam zadziałało i wyciągnąć wnioski, aczkolwiek wydaje mi się, że jesteśmy przygotowani. Co do tych wiatrołomów, rzeczywiście, Panie Patryku, jest sytuacja taka, że jest tego bardzo dużo, szczególnie gdzieś tam w godzinach nocnych odbieramy zgłoszenia od mieszkańców. Jeździmy, zabezpieczamy, PSP i OSP nas również, nawet jako Straż Miejską, bardzo w tym wspiera, bo to, co potrafimy zrobić w siłach własnych, to realizujemy. W ramach tych zapytań, które kierujemy teraz o konieczność oczyszczenia tutaj w Brynicy, szczególnie w tym, na tym odcinku od Staszica, bo ten problem występuje tutaj najmocniej, poruszymy, myślę, że te kwestie są słuszne uwagi, także dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Tak, Panie Burmistrzu?
Przede wszystkim bardzo dziękuję Panu Radnemu. Nie wypadało mnie tu publicznie gratulować dzisiaj przygotowania materiału przez Pana Komendanta, ale cieszę się, że ma tak dużą wiedzę, nawet tą z przeszłości dotyczącej naszej rzeki. Widać, że ten temat zgłębił dokładnie i wie, o czym mówi, także bardzo się cieszę, ale też od razu powiem, że Pan Komendant wiele zmian szykuje pozytywnych i mam nadzieję, że te efekty będą Państwo widzieć na bieżąco. Natomiast dodam jeszcze, bo zdaje się, że Państwu jeszcze nie mówiłem, że ma być miał mocne wsparcie, bo mamy również nowego kierownika do spraw zarządzania kryzysowego. To dzisiaj bardzo ważny dział funkcjonowania miasta, który będzie miał ogromne zadania do wykonania. No i cieszę się, że pozyskaliśmy również troszkę dzięki też Panu, który zachęcał tą osobę do tego, żeby aplikowała na konkursie na to stanowisko do nas. Jeśli nie pamiętam nazwiska, może Pan przybliży, ale w każdym razie jest to niezwykle kompetentna osoba, która ma za sobą wieloletnią działalność w branży pożarnej. No, przez wiele lat był szefem zarządzania kryzysowego, kierował tam dużą grupą ludzi w Gliwicach, także wie postać, która no, też wie, o czym mówi, a muszę Państwu powiedzieć, że jestem po takim szkoleniu przedniowym, wyjazdowym, dotyczącym ochrony ludności i ochrony cywilnej. Nowa ustawa, potężna ustawa, która nakłada na nas ogromne obowiązki, jeżeli chodzi o gminę, to prawda, jeszcze w takim rozruchu, jeszcze nie ma wielu rozporządzeń przygotowanych, no ale już nas szkolą, żebyśmy mieli świadomość, co nas czeka w przyszłości. Trochę się obawiamy co do pieniędzy na ten cel, bo zadania są potężne, które będą wymagać ogromnych środków. Pierwsze pieniądze nawet mają pojawić się w pierwszym roku, takie bardziej na projekty. No ale w każdym razie wszystko to wymaga, nawet jeżeli mieliśmy jakieś programy, mieliśmy wszystko, plany przygotowane w zarządzaniu kryzysowego wcześniej, to wszystko można powiedzieć, wrzuca się do kosza, trzeba zbudować wszystko od początku na tych nowych zasadach, oparciu o nową ustawę. No i myślę, że tutaj ten nowy komendant z tymi dwoma młodymi ludźmi, których Państwo też poznali, którzy w działaniu pokazali, że są bardzo, bardzo zaangażowani, ale ta wiedza ogromna i doświadczenie nowego Pana kierownika na pewno będą wielce pomocne i rzeczywiście przygotujemy się mocno do realizacji wszystkich tych zadań, które nas w najbliższych latach czekają. A to nazwisko bardzo Pana proszę, Panie Komendancie, bo zapomniałem.
Panie Burmistrzu, Tomasz Wójcik.
Tak?
Tomasz Wójcik.
Tomasz Wójcik, łatwo zapamiętać.
Dziękuję bardzo. W takim razie Pan Radny Panek przede mną, proszę.
Ja mam taką sprawę. Mieszkańcy, szczególnie kierowcy, skarżą się, że jest powódź mała na drodze między Pszczelarzem a Siemianowicami. Tam jest takie siodło i tam, jeżeli wystąpią jakieś opady troszkę silniejsze, to tam się robi powódź i kierowcy nie mogą przejechać tą drogą. Muszą jeździć chodnikiem, jak jest mała woda, jak jest większe opady, no to w ogóle nie idzie przejechać. Czy ten problem można rozwiązać jakoś? No to się ciągnie już chyba dużo długi okres czasu, który to trwa. Jak temu zapobiec?
Dziękuję Pan Burmistrzu.
Tak, rzeczywiście jest taki problem. No niestety problem jest całkowicie zależny od Wód Polskich, dlatego że ulicy Staszica woda spływa od strony Siemianowic kanalizacją wodno-ściekową do Brynicy na tej wysokości tego siodła. Ponieważ wypłyciła się Brynica, jej głębokość jest zbyt niska, zbyt mała, ta woda, która w nadmiarze spływa, ona cofa się jakby z powrotem do, zamiast pozostać w rzece, cofa się wręcz, jak poziom rzeki się dźwiga, na tą kanalizację, która tą płytę kanalizacyjną i wybija ta woda na zewnątrz. I jest to poważny problem nie tylko dla kierowców, ale zwłaszcza dla tych mieszkańców, którzy w tym miejscu mieszkają, bo ta woda gdzieś sięga do nich, do piwnicy. I myśmy już wielokrotnie interweniowali w Wodach Polskich o to, żeby wyczyścili Brynicę, żeby pogłębili jej stan, żeby ta sytuacja nie miała miejsca. Spotykaliśmy się z Wodami Polskimi, mówiliśmy o tym, że jest taki problem, spotykaliśmy się z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji, robiliśmy duże spotkania w tym względzie. Oni przeczyścili całą tą kanalizację, bo częściowo wydawało się, że może to jest powód, no ale ostatecznie stwierdzenie jest takie, że po prostu jest zamglona rzeka, podniesione dno i woda nie zostaje odprowadzana, tylko czasami wręcz się cofa na ten taki właśnie dołek, który jest. No, pozostaje nam tylko ciągle interweniować w Wodach Polskich i liczyć, że kiedyś znajdą pieniądze na to, żeby całą, no nie tylko ten fragment, ale w zasadzie cały fragment tego koryta Brynicy wymaga oczyszczenia i pogłębienia, ale kiedy na to znajdą pieniądze, trudno mi odpowiedzieć.
Dziękuję bardzo. Ja chciałam się zapytać, czy jest jakiś jeszcze plan zakupu jakichś mobilnych zapór wodnych typu Wok Barier, czy ta ilość, którą... Ta ilość... Ta ilość...
Proszę włączyć, bo chyba się nie świeci się.
Czy ta ilość, która jest teraz, jaką miasto posiada, jest wystarczająca?
Ja mogę, Pani Borysz, tak? Pani Przewodnicząca, sytuacja wygląda tak, że ja jestem tego zdania, że zabezpieczenie przeciwpowodziowe i magazyn, który posiadamy, jest na ten moment w miarę wystarczający i w pierwszej kolejności dokonałem objazdu i współpracy z Państwową Strażą Pożarną oraz z powiatem w zakresie tego, co oni posiadają, bo uważam, że warto wzmacniać inne kwestie, a dzielić się wzajemnie tym, co jest potrzebne. Z tego, co wiem, powiat właśnie zakupił również bardzo nowoczesny sprzęt w tym zakresie. Jestem po dwóch spotkaniach i wzajemnym porozumieniu udostępnienia sobie w razie, gdyby była taka konieczność. Natomiast na ten moment to, co posiadamy, w pełni zabezpiecza to obwałowanie w miejscu, które jest zagrożone, więc większej konieczności na ten moment nie ma.
Panie Burmistrzu, chce Pan dodać coś do tego tematu?
Jeżeli można, tak ogólnie, proszę Państwa, bo nie tylko w tej kwestii szczegółowej, ale ogólnie powiem, że Pan Komendant dostał takie zadanie i wykonał już je prawie miesiąc temu, czyli spotkaliśmy się podsumowując przygotowanie takiego całościowego raportu na podstawie tego wszystkiego, co posiadamy, tych zasobów ludzkich i sprzętowych. No, jesteśmy przed taką dużą naradą razem z kierownictwem, żeby przeanalizować, co jeszcze nam potrzeba, żeby ewentualnie uzupełnić, co zmienić, co naprawić. Także myślę, że w odpowiednim momencie przekażemy Państwu te informacje, które z tego będą wynikały, jakie potrzeby będą, jakie będziemy mogli przede wszystkim zrealizować, budując budżet na przyszły rok. Oczywiście bardzo się cieszę, że Pan Komendant również wszedł w linię porozumienia z powiatem, bo za wiele zadań odpowiedzialny jest powiat, a my jesteśmy takim podwykonawcą w sytuacjach kryzysowych. No i oczywiście także mamy stały kontakt z Państwową Strażą Pożarną i naszą OSP, które są zarządzane kryzysowym, jednym z ważniejszych podmiotów, elementów do działań w zagrożeniu. I tutaj też rozmowy Pan Komendant już przeprowadził w tym zakresie. Także myślę, że taki całościowy podsumowanie tego raportu, w jakim momencie Państwu przedstawimy, żebyście wiedzieli, co jeszcze nas czeka, co trzeba uzupełnić, na co trzeba szukać środków, być może także zewnętrznych, bo w tej chwili Pan Komendant już skorzystał z tej możliwości, żeby pewne środki zewnętrzne poszukiwać na uzupełnienie tutaj wewnętrznych w komendzie. Jeżeli Pan Komendant mógł na ten temat coś powiedzieć, to również bardzo proszę Państwu przy okazji udzielić.
Tak, zgadza się oczywiście. Jako miasto bierzemy udział w projekcie zrealizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mam informację, że ten projekt został bardzo wysoko oceniony, a dotyczy zabezpieczenia i rozwoju monitoringu miejskiego punkty, które mamy dzisiaj wykazane w mapie zagrożeń jako punkty bardzo wysoce zagrożone. Do tego projekt obejmuje zakup, ja powiem tak w cudzysłowie, mobilnych fotopułapek ze sztuczną inteligencją, które wyzwalają alarmy w miejscach, w których mamy bardzo wiele miejsc zagrożonych. Mamy pewne już bardzo, nie chcę przekazywać jakichś operacyjnych informacji, udało nam się ujawnić pewnych sprawców wykroczeń i przestępstw związanych z powiedzeniem tych opon na terenie miasta Czeleć. Mamy kilka ujawnień dzikich wysypisk, natomiast potrzebujemy wsparcia profesjonalnego sprzętu, który pozwoli nam odpowiednio też zadaniować tych funkcjonariuszy. Ja ten sprzęt znam, pracowałem z nim i miałem okazję z niego korzystać. No, sporządziliśmy projekt na ten sprzęt. Mam nadzieję, że te środki pozyskane uda się dobrze wykorzystać. To tak w jednym dużym skrócie odnośnie tego systemu, bo to taki dość skomplikowany system, który da się rozkładać na powierzchni 2-3-4 km kwadratowych, który komunikuje się bezpośrednio z dyżurką, wyzwala alarmie i pozwala w trybie nagłym rozdysponować patrol interwencyjny i ująć kogoś na gorącym uczynku. To jest ten cały klucz funkcjonowania monitoringu miejskiego, aby on nie działał post factum, czyli weryfikacji tego, co się wydarzyło, tylko żebyśmy potrafili pracować ad hoc i zareagować w momencie, kiedy to się rzeczywiście dzieje. Więc w tą stronę idziemy. Tak tylko dodam, że w dniu wczorajszym została uruchomiona detekcja monitoringu właśnie w pewnym zakresie na terenie naszego miasta z wykorzystaniem tych 84 kamer, które posiadamy. I trzecim elementem tego projektu jest zakup profesjonalnego bezzałogowego statku powietrznego do kontroli przestrzeni publicznej w zakresie i prewencyjnym, czyli tak jak mieliśmy tutaj w Niczeladzie i prewencyjnie bardzo ten dron by się też przydał, tak jak w zakresie kontroli środowiska, czyli kontroli spalania odpadów w paliskach przydomowych, tudzież przetwarzania odpadów poza spalarniami odpadów powszechnie mogę powiedzieć, czyli spalaniem odpadów na ogródkach działkowych, jakieś gałęzie, etc., gdzie będzie to zanieczyszczenie powietrza następuje. No, urządzenie te też byłoby niezbędne z pewnością pozostałym służbom we współpracy, tak jak mówię, ja staram się zawsze, tak jak Pan Burmistrz tutaj powiedział, pracować kooperatywnie w taki sposób, ażeby korzystać ze sprzętu jednostek ościennych, w taki sposób, żeby te jednostki mogły korzystać z nas, kiedy jest taka potrzeba. Myślę, że to jest bardzo duża siła tutaj tego miejsca, w ogóle Zagłębia, bo ja sam je poznaję od niedawna i nie ukrywam, że bardzo się z tego cieszę.
Jeszcze, żeby już tak klamrą zamknąć sprawę z jakichś tam środków zewnętrznych pozyskiwania, bo jesteśmy, walczymy jak lwy razem z naszą jednostką OSP o samochód strażacki i raz bliżej, raz troszkę dalej, ale mam nadzieję, że ten samochód uda nam się załatwić, a w odpowiednim momencie przyjdę do Państwa na radę z jakąś ewentualnie potrzebą dofinansowania, bo też można troszkę środków braknie, ale ostatnia informacja jest taka, że podobno mamy ten samochód dostać. Tylko że te informacje już były tak, nie, ostatnio jest na tak. Więc miejmy nadzieję, że się uda. W każdym razie podkreślę bardzo dobrą współpracę z naszym OSP. Ramię w ramię naszymi kanałami walczymy, żeby ten samochód się znalazł, bo rzeczywiście ten, który teraz mają, no, troszkę już jest awaryjny. No więc miejmy nadzieję, że się uda i ten samochód również znajdzie się na wyposażeniu naszej jednostki.
Dziękuję bardzo. Ja mam jeszcze Jedno pytanie odnośnie zabezpieczenia wyżywienia, jak to w naszym mieście funkcjonuje. Powyżej 6 godzin długotrwałych działań, to gmina powinna zapewnić te wyżywienie.
W przyszłości.
Ale w przyszłości posiłków energetycznych podczas działań jako pod OSP? Aha, w takim razie bardzo dziękuję.
Nie wiem, czy pan komendant wie, że taka funkcjonuje już obowiązek na gminie? Byśmy już dla jej ludności na 6 dni zabezpieczyłem, że tak ma być zgodnie z nową ustawą, że musimy zabezpieczyć się i zakupić odpowiedni prowiant, który musi być też specjalny. To jest prowiant taki jak wojskowy, czyli musi być o długotrwałej jakości przetrzymywania. Nie słyszałem, żeby jakaś gmina już takim zasobem funkcjonowała. Więc trochę mnie zaskakuje to pytanie, ale to chyba jest taką do przyszłości, bo tak ma właśnie być, że mamy mieć zapasy żywności w gminie, co nic mi nie wiadomo, że takie było na
cię. Panie burmistrzu, to dla mnie ten temat.
Świeżo.
Może pan komisarz zainteresuje na ten temat. No nie, tutaj rozmawiamy o problemach przeciwpowodziowych, więc w takim razie wiem, że to był ten problem. My dołożyliśmy się pomerować kanapki, tak, bo nic zarządzania kryzysowego jako po długotrwałych godzinach. Nic się nie zadziało w tym temacie, dlatego wiem, że powyżej 6 godzin.
Jeżeli mogę, oczywiście panie burmistrzu, uzupełnię niebrawo, że nie zostały zakupowane ze środków miasta prowiant i jedzenie dla druku OSP. To było zrealizowane podczas ostatniej powodzi i przeglądają takie dokumenty. Prawdą jest też, że posiadamy środki kryzysowe i w sytuacji, gdyby doszło do kryzysu, to jesteśmy w stanie zapewnić takie wsparcie dla rzeczy grupy. Zresztą, jak pan burmistrz tutaj podkreślał, ta współpraca z OSP układa się bardzo, bardzo dobrze. Te interwencje są nawet ustawicznie realizowane wspólnie. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji kryzysowej, gdzie ta praca będzie powyżej 6 godzin na pewno druków, bez przerwy.
Panie komendancie, jest pan niedawno, ale były takie informacje i jakby OSP, tak oczywiście otrzymywały, pewnie pan dokument taki posiada, ale poprzez to, że się jakby upominali o to, a nie zarządzenie kryzysowe widziało, żeby zapewnić podczas działań, zapytać się. Więc dlatego się pytam, czy tutaj u nas też to funkcjonuje. Dziękuję.
Chciałem zabrać głos, dlatego że prowadziliśmy akcję na jesień i tam myśmy zabezpieczali środki dla OSP. OSP były z innych gmin i naprawdę to, w jaki sposób myśmy zabezpieczyli, jeżeli chodzi o żywność, kawę, herbatę, to myślę, że OSP z innych gmin może tylko nam podziękować, że nie było żadnych kłopotów i nawet to jedzenie zostało. Także tutaj z naszej strony dbamy naprawdę i nie muszą się upominać o to, że są godni.
Tak, bardzo dziękuję. Jeszcze pytanie ma pan radny Łukasz Wysołowski.
Halo? Jest? Mamy czy nie? Chyba mamy, tak? Mamy. Pan tutaj wspominał o tym, że co mnie bardzo cieszy, że będą interwencje ad hoc, czyli jeżeli kamera tam kogoś wyłapie, to jedziemy z interwencją, ale wiem, że były problemy z kadrą i tej podstawy tutaj nie było czasami, bo po prostu z różnych względów, tak? I chciałem się zapytać, czy ten problem jest za nami w takim razie, czy my mamy możliwość interwencji 24 godziny na dobę?
Proszę odpowiedzieć na to pytanie. Ja staram się ze względu na głęboko zakorzenioną etykę służbową nie wspominać o tym, co było wcześniej, ponieważ to też, nie wiem, szanowni Państwo, nie odpowiada, ale jestem po wielu rozmowach. od na przestrzeni dwóch miesięcy praca podległych mi funkcjonariuszy została przeformatowana całkowicie w taki sposób, że codziennie od godziny 7 do 22 do dyspozycji mieszkańców dostępny jest patrol 7 dni w tygodniu. Tego patrolu nie ma na mocnej zmianie, gdyż kiedy jak pozwoli na ten moment jeszcze takiej potrzeby, dłuższy po prostu nie ma. Natomiast wcześniej rzeczywiście tych patroli nie było i różnie to bywało. W chwili obecnej polecenia, które wydają w zakresie ciągłości działania są jasne. Nie ma możliwości, żeby patrolu w terenie pomiędzy godzinami 6.30 a 21.30, bo tak zostało opisane, nie było. Jeżeli chodzi o zasoby kadrowe, to w ostatnim czasie burmistrz miasta Ciężarzyk ogłosił nabór. Do tego naboru zgłosiło się 8 chętnych. Pomijając kwestię wniosków, które zostały złożone poza trybem naborowym i w trybie ustawy o pracownikach samorządowych, nabór został, z tego co wiem, w dniu dzisiejszym albo w najbliższym czasie, inaczej, komisja zarekomendowała już wybór nowych funkcjonariuszy, więc liczymy, że będą to dwie nowe osoby, które może nie jeszcze całkowicie, ale bardzo mocno wspomogą działania strażników. Chciałbym dodać też, że uruchomiliśmy ten numer 986, składkę dla mieszkańców miasta Czeleć. No i od tego czasu po sprawozdaniach takich miesięcznych widzimy, przyrządowych, widzimy, że tych zgłoszeń pojawia się coraz więcej, a w zasadzie bardzo wiele. Tutaj strażnicy i funkcjonariusze też mówią o tym, że jeszcze tak się nie działo w kontekście tego, że mieszkańcy korzystają z tych usług. Mnie to bardzo cieszy. Czasami jest to też objawiane kwestią wykroczeń i pewnych kar, ale tak jak mówię, no jeżeli są zgłoszenia, to znaczy, że mieszkańcy też oczekują pewnej reakcji ze strony służb. Myślę, że ta ciągłość działania, która na ten moment jest realizowana, pozwala na rozdysponowanie patrolu interwencyjnego do 20-30 minut w kontekście podjęcia interwencji, jeżeli takiej interwencji, jeżeli patrol jest w trakcie innej interwencji. Natomiast no te dwa ostatnie miesiące pokazały, że się da, jeżeli nie będziemy mieć jakichś nieprzewidywalnych sytuacji związanych ze zwolnieniami lekarskimi czy dłuższymi absencjami, to przy tym założeniu do końca roku na pewno ta ciągłość działania powinna być zapewniona. I jeszcze odpowiadając na Pana pytanie, bo to też często pytania do mnie w formie takich podziękowań, nawet od mieszkańców w kierunku Pana Burmistrza też, za działalność straży docierają. Dyspozytor, czyli dyżurny, służba stałego dyżuru, pracuje 24 godziny na dobę, zawsze. To znaczy, że niezależnie od tego, w jakiej godzinie mieszkaniec zadzwoni, to interwencja zostanie zrealizowana. Na tej tak zwanej trzeciej zmianie, czyli pomiędzy godzinami 22 a 6 rano, tego patrolu nie ma. Co nie oznacza, że patrol nie zostanie rozdysponowany. Mamy tutaj stosowną umowę z komisariatem policji, że funkcjonariusze policji są zadaniowani na trzecią zmianę i nasz dyżurny mój, który przyjmuje zgłoszenie, od dwóch miesięcy nie ma możliwości przekazania nawet takiego zgłoszenia. Oni mają przyjmować te zgłoszenia tak, żeby mieszkaniec czuł się zadowolony. Mieszkańca nie powinno interesować, że nie ma patrolu. Mieszkańcy chce mieć informację, że ktoś przyjedzie. Więc tak żeśmy tutaj to zorganizowali, że strażnik przyjmie takie zgłoszenie i we współpracy z policjantami rozdysponuje nocą policjantów. No, nasz zespół kadrowy na tą trzecią zmianę godzinowo po prostu na ten moment jeszcze nie pozwala, ale też podkreślam, że zgłoszeń nocami z raportów dobowych, które składają mi dyżurni, które ja mam okazję składać panu burmistrzowi, tych zgłoszeń do nas nie ma. Pewnie gdybyśmy tą zmianę uruchomili i dobrze to rozkolportowali, to te informacje by były. Policja przyjmuje około 17 zgłoszeń dobowo na dzień dzisiejszy, tak wynika z tych raportów. My na dzień dzisiejszy przyjmujemy mniej więcej 10 zgłoszeń i realizujemy około 30 interwencji codziennie. Tak to mniej więcej wygląda.
Dziękuję bardzo. Jeszcze jakieś pytania do tematu? Pan radny Ogarny Sołowski, proszę.
Może nie pytanie, a właśnie podziękowanie, bo nie tylko ja widzę różnicę, mieszkańcy też widzą różnicę. No i po prostu po ludzku chciałem pogratulować i podziękować za tą zmianę. Widać, oczywiście nie wszyscy jeszcze dostrzegają, ale postrzeganie straży miejskiej w Polsce ogólnie jest niestety nie najlepsze, więc bardzo cieszę się, że u nas taki krok został wykonany i widać niemal natychmiastowe efekty. Dziękuję.
Tak, pani komendancja, proszę.
Ja nie chciałbym przedłużać, ale no muszę to podkreślić, że w jednostce tutaj w Wydziale Straży Miejskiej pracują naprawdę fachowcy. Jest kilku wspaniałych funkcjonariuszy, z których naprawdę warto korzystać. I myślę, że to oni są tą najbardziej służebną rolę dla mieszkańców. Ja mam okazję tylko wydać pewne zalecenia i nieco pozmieniać ich prawdę, to oni są tą siłą. Także, ale cieszę się, że pan radny to zauważył. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. W takim razie wyczerpaliśmy tematykę naszego głównego tematu komisji. Przejdziemy do opiniowania materiałów sesyjnych. Dzisiaj mamy dwa projekty uchwał. Projekt numer 124 w sprawie przyjęcia diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych w Czeladzi. Proszę o wprowadzenie.
Mam nadzieję, że to będzie działało. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, od 1 stycznia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi został przekształcony w Centrum Usług Społecznych. Jak Państwo wiecie, pozyskaliśmy dość duże środki finansowe na realizację tego zadania. Jednym z nich jest, zgodnie z ustawą o Centrach Usług Społecznych, stworzenie diagnozy potrzeb. Ta diagnoza została sporządzona przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, który zlecił to zadanie i za to zapłacił, że nie ma tutaj w tej diagnozie żadnych, jakby to Państwu powiedzieć, przekłamań, ponieważ była to niezależna firma zewnętrzna i robiła to przez kilka miesięcy. Jak robiła, wszystko Państwo macie opisane w diagnozie, a ta diagnoza ma nam posłużyć, nam jako mieszkańcom, nam jako realizatorom usług społecznych i nam jako bazie gminy, ponieważ tutaj jest również baza gminy, nie tylko w jednostki, ale w firmy. To ma nam posłużyć do tworzenia programów społecznych, które już są przez nas tworzone. Ja uważam, że to i tak bardzo długo trwa, no ale środki unijne, gdzie nie jesteśmy realizatorem, tylko partnerem dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, trwa bardzo długo przez różnego rodzaju przetargi. Teraz na wszystko mamy przetarg. Tak samo i na diagnozę problemów też był robiony przetarg. I teraz z tej diagnozy co wynika? Oprócz tych danych zestawów, dane były robione za 2020 rok, ponieważ wszystkie te dane, w zależności od tego, jaki mamy typ mieszkańca, jaki typ miasta, jakie mamy problemy w naszym mieście, jakie mamy zasoby, powstały pewne rekomendacje, które Państwo macie przedstawione w materiale. Co dają te rekomendacje? Dają Państwu możliwość i nam również wszystkim instytucjom działającym na terenie gminy Czeladź, a są do tego, żeby pozyskiwać środki finansowe i realizować zadania zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców. Oczekiwania mieszkańców były przeprowadzone przez pracowników instytutu, który przeprowadza diagnozę, poprzez ankiety. Tam nawet Państwo macie zamieszczoną tą ankietę i zadawane w nich pytania. Nie tylko brali udział, to jest ponad 200 osób, które brały udział w ankiecie, nie są to tylko osoby korzystające z pomocy społecznej. Też bym powiedziała, że tych osób korzystających z pomocy społecznej było bardzo mało. Jaki był dowód? Ja pytałam firmę, jak dobierali mieszkańców i w jakim oni byli wieku, w jakim statusie, bo to wszystko ma ważność w tej sprawie, tej diagnozy, bo od tego uzależniamy projektu, programu społecznych dla mieszkańców. I jak Państwo wiecie, my jako Ośrodek Pomocy Społecznej wcześniej nie realizowaliśmy tylko zadań pomocy społecznej, ale właśnie szereg innych jak na rzecz społeczności lokalnej, typu usługi opiekuńcze, nie tylko te usługi opiekuńcze zwykłe, ale dla osób do 70 roku życia, dla osób, które mają chore osoby w domu i dawaliśmy jej takie wytchnienie poprzez zatrudnianie osób, które nie dawały tym rodzinom. Jest szereg różnych rzeczy. Kolejnym takim dokumentem właśnie po tworzeniu, dlaczego ja o tym mówię, ponieważ żeby ten dokument miał ramy, powinien być zatwierdzony właśnie uchwałą Rady Miejskiej, bo to ma większą ważność, a wtedy ja czy inne instytucje, które będą chciały realizować zadania, nie tylko musimy to jako Centrum Usług Społecznych, ale również inni, przedstawiciele innych jednostek organizacyjnych miasta, wprowadzać pewne działania na rzecz naszych mieszkańców. Kolejnym elementem, który będziemy chcieli wprowadzić, właśnie jest program usług. Jeden z nich pierwszy będzie wprowadzenie na przyszłej sesji programu Złotej Rączki i potem kolejne projekty programów. Ta diagnoza problemów społecznych była dostępna na naszej stronie internetowej, na stronie internetowej gminy. Gmina mogła i mieszkaniec każdy zadać pytanie, co będziemy robić, dlaczego tak było. Ja powiem Państwu, że pytań jako takich nie było, prawda, przecież nie było pytań. Wisiało to przez 15 dni i było systematycznie przez nas udostępniane, żeby mieszkaniec danej gminy, czyli Czeladź, widział. Mam nadzieję, bo jesteśmy jako gmina Czeladź, jest niewielu gmin na terenie naszego województwa i niewiele gmin na terenie całej Polski, bo około 145 centrów usług społecznych. Byliśmy ostatnio w Warszawie w Sejmie, w Pałacu Prezydenckim, ponieważ zostaliśmy tam wyróżnieni w tym, że zostaliśmy przekształceni w centrum. A dlaczego wyróżnieni? Dlatego, że pomimo tego, że w projekcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach jest 10 CUS-ów, które miało powstać, na razie powstało tylko 5. Ja Państwu nie mówię, z czym my się spotykamy na co dzień z tymi problemami. Głównym problemem jest brak kadry do realizowania zadań i nie wynika on wcale z niskich środków finansowych na zapłatę za wynagrodzenie, ale z braku kwalifikacji personelu, ponieważ nie ma osób nowych, które chcą się kształcić w dziedzinie usług społecznych, nie chcą podejmować tego trudu, kontaktu z ludźmi, bo dzisiaj młodzież chce czegoś innego. Właśnie rozpoznajemy też, czego tak naprawdę oczekuje młodzież. W naszym mieście mamy kilka grup społecznych, które to grupy społeczne mam już określone. Są to osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, osoby, rodziny z dziećmi, są rodziny niestety problemowe, gdzie występuje przemoc, gdzie występuje patologie różnego rodzaju. To są te rodziny przez nas już zdiagnozowane, ale my chcemy wyjść do szerszej społeczności. Nie tylko do tych osób, które objęte są pomocą społeczną, ale właśnie różnego rodzaju usługami. Jedną z, jak już przejdziemy cały ten etap przemiany, to chcielibyśmy również stworzyć, dać organizacji pozarządowej do stworzenia kolejnego klubu seniora. Dlaczego klubu seniora? Dlatego, że nasze społeczeństwo, jak widzicie, z materiału niestety się starzeje. I to nie jest starzejące się społeczeństwo 60+, tylko jest to starzejące się społeczeństwo 70+, 70-80. Więc taki klub zostanie stworzony. Również rodziny mają osoby starsze, bardzo duży problem związany z taką naturą psychiczną, gdzie nie potrafią sobie poradzić, ogarnąć wszystkiego w życiu, więc będzie również zlecenie zadania w postaci pomocy psychologicznej. Będą również robione działania na rzecz takich małych społeczności w ramach tego projektu Centrum Usług Społecznych, oczywiście cały czas Wam mówię. Ale żebyśmy tu mogli dalej działać, musi być zatwierdzona ta diagnoza problemów społecznych. Ja Państwu powiem, że na co dzień, bo ja już ciężko mi, ja zawsze ogarniam różne sprawy, ale tych spraw jest bardzo dużo w tej chwili naszych. Właśnie to, co powiedział pan komendant, o pracowniczych, takich właśnie sytuacji, gdzie już nie ma możliwości spełnienia pewnych standardów. Jeden ze standardów i obowiązków wynikających z ustawy jest odpowiednia ilość pracowników, a pracownicy mają tak wygórowane kwalifikacje ustawowe, że no mówię, rzadko kto jest spełnia, a młodzi ludzie nie chcą się kształcić w tej dziedzinie. Nie jest to, myślę, nic dobrego, ale też mam nadzieję, bo uczestniczymy w procesie zmiany ustawy o Centrum Usług Społecznych i zmiany ustawy o pomocy społecznej, żeby właśnie troszkę zmienić kwalifikacje, bo jeżeli tak bardzo jest to wąsko zamknięty krąg, no to będzie nam nie tylko nam, bo my na razie kradniemy sobie, przepraszam za szybki wyraz, jedna jednostka drugiej, z jednego miasta do drugiego miasta, w zależności gdzie są środki finansowe lepsze, albo atmosfera pracy lepsza. Kradniemy sobie jako dyrektorzy CUS-ów, czy tam ośrodków pomocy społecznej kadry. Ja taką dużą kadrę pozyskałam z rodziną. To jest 6 osób. Ale nadal mam taką zachętę, no jak Państwo widzicie, jak nie czekam na to, że się załamuję, że nie mam kadry. Ogłaszam ciągle u nas na stronie naszego Centrum Usług Społecznych etatów, kogo poszukuję, choć nie muszę tego robić, ale chcę, żeby do nas dotarła większa rzesza ludzi, żeby było po prostu z czego wybierać. I tak to może pokrótce. Co byś jeszcze przyszedł do? Bo ja tak, to jest akurat zadanie, ta problematyka to jest zadanie mojego zastępcy. Ja mam troszkę inną, w tej chwili podzieliłam się za wszystkie zamówienia publiczne, właśnie kadra, wszystkie sprawy księgowe, wszystkie sprawy związane z pozyskiwaniem funduszy, to jest moja działka. Krzysiu właśnie, mój zastępca ma tą działkę taką, która wynika ewidentnie z usług społecznych w naszej gminie. To ja może tyle, jeżeli Państwo macie pytania, chętnie odpowiem.
Dziękuję bardzo. Chciałam tylko się zapytać, wszystkie dane, które są tutaj przedstawione, są do 2023 roku, tak?
2023 i 2022.
Jako porównanie. Dobrze, dziękuję. Jakieś pytania? Dziękuję bardzo. W takim razie przejdziemy do opiniowania. Kto jest za? Dziękuję. W takim razie jest opinia pozytywna. Nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących się. Jest 6 głosów za. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do drugiego projektu, numer 120, w sprawie przekazania środków finansowych na nagrody dla policjantów komisariatu Policji w Czeladzie. Panie wiceburmistrzu, może pan?
Oczywiście, że mogę. Proszę Państwa, w ramach dobrej współpracy z Policją środki przekazujemy dla policjantów, którzy wykazują się takimi wybitnymi osiągnięciami, jeżeli chodzi o dbanie o porządek w Czeladzi. Mamy też spotkania coroczne z policją, gdzie policja przedstawia nam raport, jak wygląda stan bezpieczeństwa na terenie miasta, jak on się zmienia na przestrzeni lat. Także to jest taki nasz gest i podziękowanie ze strony gminy dla wyróżniających się pracowników policji. Jest to uchwała, którą przygotowujemy rok za rokiem.
Dziękuję bardzo. W takim razie jakieś pytania? Dziękuję. Przejdziemy do zaopiniowania. Kto jest za? W takim razie wszyscy zagłosowali za. Jest 6 głosów za. Nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących się. Uchwała jest pozytywna. Przejdziemy do trzeciego punktu posiedzenia komisji, czyli sprawy różne. Jakieś pytania? Nie ma. W takim razie pani skarbnik, proszę bardzo.
Jest przyjęte, że umawiamy. Jest przyjęte, że omawiamy sprawozdanie z wykonania budżetu i projekty budżetu na każdej komisji, także zaczynam kolędowanie od Państwa dzisiaj i poopowiadam, jeśli mogę, o wykonaniu budżetu poprzedniego roku.
Tak, proszę bardzo, w takim razie.
Ja wiem, że będziemy się z Panią Przewodniczącą i niektórymi radnymi też gdzieś w poniedziałek i będziecie Państwo pewnie słuchać tych samych rzeczy albo bardzo podobnych. Ja też nie wiem, czy ewentualnie będą pytania, bo nie chciałabym zatrzymywać kierownictwa.
Ja zostanę z nią na
tak? No to dobrze. Bo gdyby były pytania z zakresu właśnie na przykład polityki społecznej z wykonania budżetu, to ja myślę, że pan dyrektor też chętnie odpowie. Materiały te dostaliście Państwo w końcówce marca albo na początku kwietnia, bo taki mamy termin ustawowy, żeby przekazać do Biura Rady te materiały do końca marca. I tak pokrótce opowiem o wykonaniu budżetu. Jeśli chodzi o dochody, to zostały one wykonane na kwotę 204 802 493,58 zł, co stanowi 99,99% planu. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 175 953 481 zł, co stanowiło 98,94% planu. Dochody majątkowe to kwota 28 849 012,58 zł, 106,88% wykonania planu. Dochody, jak Państwo wiecie, w tamtym roku składały się z dochodów własnych, subwencji z budżetu państwa oraz dotacji celowych, w tym środków od innych jednostek sektora finansów publicznych. I tak dochody własne zrealizowano w kwocie 126 483 414,24 zł, co stanowiło 98,88% wykonania. Natomiast wykonanie dochodów własnych majątkowych to kwota 28 812 012,68 zł, czyli 106,88%. Subwencji z budżetu państwa otrzymaliśmy w tamtym roku 31 820 802 zł. Dotacji celowych z budżetu państwa to jest kwota ponad 17 440 000 zł. Takimi największymi źródłami dochodów własnych w budżecie to są oczywiście udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. W tamtym roku to było 51 758 525 zł. Również takim głównym naszym źródłem po stronie dochodów własnych to podatek od nieruchomości. W tamtym roku do budżetu wpłynęło 39 854 699,77 zł. Może przejdziemy sobie już do pozyskanych środków. W tamtym roku otrzymaliśmy 13 033 162,08 zł środków zewnętrznych. Były to dotacje z GZM, dotacje z GZM były na modernizację budynku kawiarni przy basenie, rozbudowę drogi publicznej w ulicy Obrotowej, przebudowę ulicy Orzeszkowej, budowę fragmentu drogi na ulicy Trzeciej Szyb od skrzyżowania z ulicą Starokopońską, przebudowę ulicy Miłej, Belostrady, opracowanie dokumentacji związanej z programem Elena i na rozbudowę budynku kopalni kultury. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymaliśmy środki na budowę ulicy Rojce, remont ulicy Handlowej drugi etap i przebudowę ulicy Bytowskiej. Środki z Polskiego Ładu to środki na dofinansowanie budowy ulicy Staropogońskiej oraz remont kwater wojennych na cmentarzu żydowskim. Z WFOS-u otrzymaliśmy na zadanie ciepłe mieszkanie 469 249,12 zł. W tamtym roku również zrealizowano dochody bieżące i majątkowe z programu z udziałem środków unijnych w kwocie ponad 3,5 miliona złotych, w tym na zadania bieżące 1 538 214,31 zł, w tym oczywiście znaczący udział mają środki pozyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jeszcze wtedy. Na zadania majątkowe, to już są takie, wiadomo, poprzedni okres projektowania, więc na zadanie majątkowe uzyskaliśmy za kwotę 2 026 880 zł i 92 grosze. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o wydatki budżetu miasta, to wykonano wydatki w wysokości 237 762 729 złotych 24 groszy, co stanowiło 96,3% planu. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 177 441 191 złotych 34 groszy, to jest 95,58%. W tym oczywiście w ramach wydatków bieżących poniesiony największy udział mają wynagrodzenia i składki od nich naliczone, to jest kwota ponad 86 milionów 800 tysięcy złotych. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatkowano ponad 50 milionów 410 tysięcy. Dotacje na zadania bieżące, w tym dotacje do GZM-u, również dotacje do naszych instytucji kultury, to kwota 20 520 160 76 groszy. Obsługa gminy jednostki samorządu to kwota 2 921 021 zł i 88 groszy. Również poniesiono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. To jest ponad 15 660 000 zł. Oczywiście w znaczącym stopniu są to wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa. Na projekty finansowane z udziałem środków unijnych wydatkowano 1 073 251 zł i 44 groszy. Poza MOPS-em również w tym wydatkowaniu biorą udział placówki oświatowe. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, to w ramach wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę 60 321 537 zł 90 groszy, co stanowiło 97,39% planu. W tym ponad 57 700 000 wydatkowano na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Na zadania z udziałem środków unijnych wydatkowano ponad 552 tysiące złotych. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego to kwota 2 048 tysięcy złotych. Może tak, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami, to po stronie wydatkowej wydatkowano aż 11 670 588 złotych i 80 groszy. Głównie jest to wydatki dotyczą koszty usługi odbioru zagospodarowania odpadów komunalnych i organizacji prowadzenia przoku. Pozostałe to są wydatki obejmują wynagrodzenia, koszty administracyjne, w tym wynagrodzenia pracowników obsługujących cały system. Pikniki ekologiczne również to wydatki z tego są ponoszone. Na wydatki związane z akcją usuwania dzikich wysypisk w mieście oraz zakup fotopułapek wydatkowano ponad 85 800 zł i zakupiono pojemniki do zbierania odpadów na terenie miasta za kwotę blisko 15 000 zł. Ja będę już tutaj w szczegóły wydatków inwestycyjnych wchodzić. Natomiast może tak, rozchody budżetowe w tamtym roku zrealizowano na kwotę 3 849 992 zł, w tym spłacono pożyczkę Jessica 349 992 zł i wykupiono papiery wartościowe na 3,5 miliona złotych. Przychody budżetu w 2024 wyniosły ponad 116 milionów złotych i składały się na niewolne środki w kwocie 114 160 372 zł. Jak Państwo pamiętacie, w tych wolnych środkach są środki, które uzyskaliśmy w 2023 roku na budownictwo mieszkaniowe przy ulicy Halera. Również w ramach przychodów znajdowały się niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 901 67,72 zł. To są takie wyznaczone pieniądze, które zostały na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2023, a dotyczą konkretnych projektów, na których konkretnie dostaliśmy środki. I zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia wyniosło 40 250 072 zł. Ponadto miasto zabezpiecza spłatę zobowiązań zaciągniętych na budowę odkrytego basenu Stan tych zobowiązań na koniec 2024 roku wyliczono na 5 281 307 zł i 57 groszy. To może pokrótce tyle, jeśli chodzi o wykonanie budżetu. A może dokończę jeszcze, że otrzymaliśmy w związku z tym uchwałę 5 składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, która wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez burmistrza miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Panie Burmistrzu, proszę.
Usłyszeliście Państwo wszystkie szczegóły. Ja się ogromnie cieszę, bo bardzo baliśmy się do 2024 roku, zwłaszcza jeżeli chodzi o wydatki bieżące, czy dane rady je pokryć. Na szczęście rząd nas wzmocnił taką na koniec kroplówką, prawie 5-milionową, i udało się ten rok zamknąć, że tak powiem, bez żadnych przekłów przełożenia jakichkolwiek płatności na kolejny rok. To ogromny sukces, że mimo tego kruchego, ciasnego budżetu wydatki bieżące pokryły, zostały dochodami bieżącymi, które, jak Państwo wiedzą, po tych Nowym Ładzie bardzo nas ograniczyły, jeżeli chodzi o wpływy. No i oczywiście tutaj akurat nie jest wielką niespodzianką, że w tym zakresie realizacja budżetu na poziomie 100% to nie jest jakimś wielkim osiągnięciem, bo akurat te dane są wcześniej badane i dosyć oczywiste, zwłaszcza Nowy Ład spowodował, że nam dawało sztywną stawkę i doskonale wiedzieliśmy, że tych pieniędzy nie będzie więcej, a wcześniej w poprzedniej ustawie było tak, że zawsze jakieś pozytywne niespodzianki nas dotykały, zwłaszcza jak koniunktura gospodarcza była na dobrym poziomie, to zawsze tych pieniędzy było więcej, ale tutaj nie mogliśmy się tego spodziewać. Na szczęście ta kroplówka, jak w poprzednich 3 latach była, mogliśmy wydatki zamknąć na takim poziomie, które zostało pokryte przez środki bieżące. Natomiast znakomicie wypadliśmy, jeżeli chodzi o dochody majątkowe. To jest ogromny sukces naszego miasta, że kolejny raz tak gospodarujemy naszym majątkiem, który pozwala nam realizować inwestycje na bardzo, bardzo wysokim poziomie. To był chyba drugi z rzędu rok pod względem ilości tych inwestycji, które zrealizowaliśmy, i pozyskanych środków. Także no ja z realizacji tego budżetu jestem bardzo zadowolony. Wykonaliśmy wszystkie wskaźniki po raz kolejny. Pokazaliśmy, że potrafimy zaplanować, potrafimy zrealizować to, co zaplanujemy. No i mało tego, wykonać wszystkie inwestycje, które są zaplanowane. Bardzo szczegółowo, porównując to do poprzednich lat, myślę, że Państwo to w sposób naoczny zobaczą, że ten budżet, bym tak śmiało powiedzieć, takim drugim budżetem, największy spośród całych 11 lat, którym mam przyjemność zarządzać, zwłaszcza jeżeli chodzi o wielkość i wagę inwestycji, które żeśmy realizowali. Pozostaje mi tylko podziękować Pani Skarbnik przy całym służbom finansowym za przygotowanie, za nadzorowanie tego budżetu, żebyśmy mieścili się zawsze w jego ramach. On jest zawsze ciasny, zwłaszcza jeżeli chodzi o dochody bieżące, i tutaj nawet ten rok, mimo że te wpływy są większe, też jest bardzo ciasny. Musimy bardzo oszczędzać, musimy oszczędzać na wielu działaniach związanych z utrzymaniem bieżącym miasta, ale wszystko po to, żeby nie zahamować inwestycji, które powodują, że nasze miasto stale się rozwija i w naszym mieście będą chcieli mieszkać ludzie, będą chcieli przyjeżdżać. To jest kluczowe zadanie, żeby rozwijać nasze miasto, naszą gospodarkę mieszkaniową. To jest klucz do wszystkiego. Będę szerzej o tym mówił również na sesji. Także wydaje mi się, że możemy się szczycić realizacją tego budżetu i oby w tym roku było podobnie, albo jeszcze lepiej, no to oczywiście będę zadowolony. To tyle takich ogólnych słów. Bardziej szczegółowo będę mogła dotrzeć na sesji.
Dziękuję, ale może ktoś jeszcze chce zadać pytanie? Dziękuję bardzo. W takim razie wyczerpaliśmy wszystkie tematy posiedzenia komisji. Dziękuję bardzo za przybycie. Zamykam komisję. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.